Za chwilę posłuchasz historii o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element – strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
Strach Story. Zło czai się wszędzie.
Sezon drugi, odcinek czwarty. Natręt z autobusu. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w lipcu w 2022 roku. Miejsce akcji – Katowice.
Wszystko zaczęło się w centrum Katowic. Stałam obok przystanku, czekałam na autobus i słuchałam muzyki. Dookoła nie było wielu ludzi. Moją uwagę przykuł mężczyzna, który również stał z boku i patrzył w moją stronę. Nie przejęłam się tym za bardzo i zaczęłam przeglądać coś w telefonie. Gdy podjechał mój autobus, wsiadłam i zajęłam miejsce przy oknie. Autobus był przegubowy. Miejsc siedzących było dużo, a pasażerów niewielu, więc każdy mógł zająć osobne miejsce. Zaraz przed zamknięciem drzwi zauważyłam, że mężczyzna z przystanku zaczął gonić autobus, do którego wsiadłam. Wszedł tylnymi drzwiami, przeszedł pół autobusu i mijając mnóstwo wolnych miejsc, usiadł obok mnie. Pomyślałam, że to trochę dziwne i przesunęłam się bliżej w stronę okna. Przez pierwsze kilka minut jazdy nic specjalnego się nie działo i miałam wtedy okazję, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Był to mężczyzna około 40, zaniedbany i nie najlepiej pachniał. Po jakichś 10 minutach jazdy poczułam, że coś dotyka mojej nogi. Przesunęłam się jeszcze bliżej okna i nie zareagowałam. Po kilku minutach mężczyzna przysunął się do mnie i bezczelnie zaczął dotykać mojej nogi. W tym momencie poczułam się bardzo niekomfortowo. Przypomniały mi się wszystkie rozmowy z mamą. Kiedy jeszcze byłam w podstawówce, mówiła mi, jak się zachować w takich sytuacjach. Chciałam jakoś zareagować, ponieważ mężczyzna był coraz bardziej natarczywy, jednak nie potrafiłam się ruszyć ani wydobyć z siebie słowa. Zaczęłam się zastanawiać, jak od niego uciec, ponieważ blokował mi drogę do wyjścia. Zebrałam się w sobie. Wiedziałam, że zaraz będzie kolejny przystanek i udałam, że chcę na nim wysiąść. Mężczyzna przepuścił mnie i również stanął przy drzwiach wyjściowych. W tym momencie musiałam podjąć szybką decyzję, co zrobić. Nie mogłam wysiąść w połowie drogi, bo nie było już następnego autobusu. Jeżeli mężczyzna wysiadłby za mną, to nie wiadomo, co mogłoby się stać. Poczekałam, aż autobus się zatrzymał i wykonałam ruch, jakbym chciała wysiąść. Mężczyzna widząc to, wysiadł z pojazdu, a ja w tym momencie wróciłam do środka i szybko usiadłam na innym miejscu. I tutaj popełniłam błąd, ponieważ znowu usiadłam sama. Gdy mężczyzna zauważył, że jednak nie wysiadłam, podbiegł do drzwi i wsiadł z powrotem. Wtedy byłam już przerażona. Przeszedł się po autobusie i znowu usiadł obok mnie. Od razu położył mi rękę na udzie i zaczął ją przesuwać do góry. W tym momencie znowu zebrałam w sobie całą odwagę i gwałtownie wstałam, po raz kolejny zmieniając miejsce. Tym razem usiadłam obok dziewczyny trochę starszej ode mnie. Miałam już łzy w oczach ze strachu. Napisałam mamie, żeby odebrała mnie z przystanku. Poczułam się trochę bezpieczniej. Mimo to cały czas obserwowałam tego mężczyznę. Zaczął chodzić po autobusie i czułam, że cały czas na mnie patrzy. Wtedy tylko modliłam się, żeby mama dojechała na miejsce przed autobusem i żebym od razu mogła wsiąść do auta. Gdy autobus zbliżał się do mojego przystanku, nie wstałam z miejsca. Postanowiłam wysiąść w ostatniej chwili, żeby ten gość miał jak najmniejszą szansę wybiec za mną. Niestety był szybszy niż myślałam i również zdążył wysiąść. Gdy zobaczyłam go stojącego przede mną, zamarłam. Był może 4 kroki ode mnie, nikogo dookoła. Nogi miałam jak z waty, łzy w oczach, nie potrafiłam się ruszyć. Na szczęście podjechała moja mama, a mężczyzna sobie poszedł. Dochodziłam do siebie kilka dni. Postanowiłam szybko zrobić prawo jazdy i kupić samochód, żeby już więcej nie znaleźć się w takiej sytuacji. Chyba nigdy nie bałam się bardziej niż wtedy, kiedy stałam blisko niego. Widziałam pustkę w jego oczach i w bezruchu czekałam na to, co się wydarzy.
Zgliszcza. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w sierpniu w 2017 roku. Miejsce akcji: województwo mazowieckie.
Miałam wtedy zaledwie 11 lat. Teraz wspominam tę historię z sentymentem, ale wiem, że mogła się ona skończyć tragicznie, zarówno dla mnie, jak i moich znajomych. Mieszkałam wtedy w niewielkiej wsi w województwie mazowieckim. Jak to bywa w takich miejscach, wszyscy się znają i wiedzą, gdzie kto mieszka. Większość terenów to rozległe pola albo niewielkie lasy. Pamiętam nawet, jak kiedyś mój sąsiad wchodził na czereśnie w swoim ogrodzie, żeby zobaczyć, w którym kierunku jedzie karetka, którą słyszeliśmy z daleka. Nie miałam tam zbyt wielu rówieśników. Moja klasa liczyła mniej niż 10 osób. To jednak wystarczyło, aby w wakacje miło spędzać czas ze znajomymi. W odróżnieniu od starszych osób, nie interesowały nas plotki, nie obchodziło nas, gdzie kto mieszka ani co robi. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że kiedy szliśmy na spacer, wszyscy dookoła dokładnie wiedzieli, czyimi jesteśmy dziećmi. Szczególnie lubiłam spotykać się z dwiema koleżankami, które mieszkały około 10 minut piechotą ode mnie. W wakacje często umawiałam się z nimi na wspólne przejażdżki rowerami. Bardzo lubiłyśmy jeździć zarówno po różnych polnych dróżkach oddalonych od domów mieszkalnych, jak i po głównych drogach. Jeden z naszych wspólnych wypadów zapadł mi w pamięci na długo. To był początek sierpnia. Zbliżał się okres żniw. W mojej okolicy był to również czas pożarów. Suche zboża było bardzo łatwo podpalić. I chyba każdy mógł sobie łatwo wyobrazić, jak szybko płonie takie pole. Oczywiście najczęściej były to po prostu wypadki. Zazwyczaj ktoś robił na działce ognisko i zostawił niedogaszone kawałki zwęglonego drewna. Wtedy udawało się szybko ugasić ogień. Zdarzały się jednak i takie sytuacje, gdy ktoś specjalnie podpalał czyjeś pole. Najczęściej robiły to osoby młode, które chciały po prostu zażartować. Pewnego razu, gdy jeździłyśmy rowerami, natrafiłyśmy na wóz strażacki, który gasił pożar. Ogień zajął jedno z pól oraz rosnące obok drzewa. Nie za bardzo się tym przejęłyśmy, po prostu skręciłyśmy w przeciwną uliczkę i kontynuowałyśmy swoją wyprawę. Z czasem ciekawość wygrała i postanowiłyśmy wrócić. Wozu strażackiego już nie było. Przejechałyśmy obok zwęglonych drzew oraz pozostałości po zbożu. Niedaleko tego zdarzenia znajdował się niewielki wiejski sklepik, naprzeciwko którego był przystanek autobusowy. Uznałyśmy, że zrobimy sobie przerwę i kupimy jakieś lody. Nie odjeżdżałyśmy nigdzie daleko. Stanęłyśmy obok sklepu, aby w spokoju zjeść. Naszą uwagę przykuło dwóch mężczyzn siedzących na przystanku. Byli pochłonięci rozmową i nie zauważyli, że ktoś stoi po drugiej stronie drogi. Zaciekawione zaczęłyśmy się im przysłuchiwać. Co chwila padały słowa w stylu: nieźle się podpaliło, ładna robota, zasłużyli. Od razu skojarzyłyśmy to z pożarem. Nie do końca wiedziałyśmy, co mamy zrobić, ale coś mówiło nam, że nie możemy tego tak po prostu zostawić. Wyjęłam telefon i zaczęłyśmy udawać, że robimy sobie zdjęcia, a tak naprawdę włączyliśmy nagrywanie, próbując uchwycić tę dziwną rozmowę. Niestety, później okazało się, że stałyśmy za daleko, a na nagraniu nie było niczego słychać. Można sobie tylko wyobrazić, jak śmiesznie musiało to wyglądać. Trzy jedenastolatki ukradkiem próbowały coś nagrać, myśląc, że wcale tego nie widać. Mężczyźni przerwali rozmowę i zaczęli się nam przyglądać. Udałyśmy, że skończyłyśmy właśnie robić sobie zdjęcia i wsiadłyśmy z powrotem na rowery. Pamiętam dobrze, że wtedy bardzo przejęłyśmy się tym, że prawdopodobnie wiemy, kto podpalił pobliskie pola. Nie było to nic szczególnego, ale dla nas to była wielka sensacja. Zaczęłyśmy się zastanawiać, czy nie zgłosić tego na policję. Dziewczyny coraz bardziej się bały, że mężczyźni prawdopodobnie zorientowali się, co robiłyśmy i że coś kombinujemy. Uznałam, że najlepiej będzie wrócić na miejsce pożaru i zrobić tam zdjęcia. Moja mama często wieczorami oglądała seriale kryminalne. W tamtym momencie poczułam się jak jeden z dzielnych świadków, który pomoże rozwiązać sprawę. Zdążyłyśmy zatrzymać się w miejscu pożaru i zsiąść z rowerów, gdy w oddali zobaczyliśmy jednego z mężczyzn. Wskazywał palcem w naszą stronę. Chwilę stałyśmy w bezruchu, wpatrując się, jak idzie po motor. Jedna z nas ponagliła resztę i rzuciłyśmy się do ucieczki. Zaczęłyśmy pedałować najszybciej, jak tylko potrafiłyśmy. Mężczyzna wsiadł na pojazd i zaczął jechać w naszą stronę. Nie potrafię opisać przerażenia, które wtedy mnie ogarnęło. W pewnej chwili czułam, jak opadam z sił, ale wiedziałam, że nie mogę przestać pedałować. Od mężczyzny dzieliła nas spora odległość, ale to była kwestia czasu, aż on nas dogoni. Zamiast pojechać prosto, skręciłyśmy w boczną alejkę. Gdy spojrzałam do tyłu, zobaczyłam, jak motocykl skręca za nami. Do tego doszło szczekanie psów, które podbiegały do bram i dosłownie się na nie rzucały. Bałam się, że któraś z bram będzie otwarta, jakiś pies wybiegnie i przewróci którąś z nas. W dodatku cała nasza trójka pod wpływem emocji, zamiast kierować się w stronę zabudowań, wjechała prosto w pola, oddalając się coraz bardziej od miejscowości. W którymś momencie zdałyśmy sobie sprawę, że motocykl jest daleko za nami i już nas nie dogoni. Zatrzymałyśmy się, dyszałyśmy i próbowałyśmy złapać powietrze. Wszystkie trzy z przerażeniem wpatrywałyśmy się w niewielką sylwetkę mężczyzny. Już za nami nie jechał, ale cały czas się w nas wpatrywał. Gdy straciłyśmy go całkowicie z oczu, padłyśmy na ziemię. Kiedy tylko doszłyśmy do siebie, jedna z moich znajomych zaczęła krzyczeć na mnie wściekła. Wiedziałam, że to był zły pomysł. Po co w ogóle zaczęłyśmy robić te zdjęcia? Spanikowała, miała do nas pretensje. Wszystkie byłyśmy przestraszone, a nie miałyśmy już siły dalej uciekać. Bardzo czujnie i powoli skierowałyśmy się w stronę swoich domów. Jak mówiłam wcześniej, był to czas żniw, ale każdy dom otoczony był polami. Pożary blisko zabudowań były niebezpieczne, ale takie rzadko się zdarzały. Następnego dnia wieczorem zadzwoniła do mnie jedna z moich znajomych i powiedziała, że około południa ktoś podpalił jej pole, a ogień przedostał się na podwórko. Strach w jej głosie sprawił, że sama poczułam w tamtej chwili zagrożenie. Była to ta sama znajoma, która jeszcze wczoraj miała do mnie pretensje o robienie zdjęć w miejscu pożaru. Zaczęłam ją uspokajać i zapewniałam ją, że to na pewno był wypadek. Korzystając z wakacji, późno kładłam się do łóżka. Na wsi większość mieszkańców chodziła spać koło 19. Jakieś dwa dni później, wieczorem, siedziałam w pokoju przy biurku i rysowałam. Za oknem było już ciemno. Zasłoniłam roletę do połowy. Obok mojego domu nie było żadnej latarni, dzięki czemu doskonale było widać gołym okiem gwiazdy. Nagle kątem oka zobaczyłam, że coś świeci się za oknem. Zwróciło to moją uwagę. Wpatrywałam się przez chwilę w rozprzestrzeniający się za oknem ogień, jak zahipnotyzowana. I dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, co się właściwie dzieje. Szybko wybiegłam z pokoju, krzycząc, że palą się pola. Obudziłam moją mamę, która szybko się poderwała i odsłoniła zasłony. Ogień zbliżał się w stronę podwórka. Zgrozo, akurat nasz dom stał po środku pól. Moja mama szybko pobiegła zadzwonić na 112. Gdybym wtedy spała, o pożarze moglibyśmy dowiedzieć się za późno. Na szczęście, gdy wybiegliśmy z domu, zaczęli budzić się również sąsiedzi i wszyscy wkroczyli do akcji. Straż szybko przyjechała i udało się wszystko ugasić, zanim ogień dotarł bezpośrednio do domu. Jednak część podwórka oraz duża część pola zostały zwęglone. Szybko skontaktowałam się z moimi znajomymi i wszystko im opowiedziałam. Przestraszone stwierdziłyśmy, że mężczyzna, który gonił nas na motocyklu, zapewne uznał, że da nam nauczkę. Nie powiedziałyśmy o niczym naszym rodzicom, zachowując wszystko w tajemnicy. Od tamtej pory już nic się nie działo. Nie wiem, czy sprawcy zostali schwytani. Jednak moja wyobraźnia w tamtym czasie pracowała na najwyższych obrotach. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym przestałam rysować i zaczęłam wpatrywać się w ogień za oknem. Potrzebowałam chwili, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje i zareagować. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć.
Nie było dymu. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło zimą w 2017 roku. Miejsce akcji: województwo podkarpackie.
Było to zimą 2017 roku. Miałam wtedy około 11 lat. Wracałam z kolegą ze szkoły. Mieszkaliśmy w małej wsi, więc widok radiowozów policyjnych był bardzo rzadki, wręcz niespotykany. Gdy przechodziliśmy koło sklepów, gdzie zaraz mieliśmy skręcać w boczną uliczkę, za zakrętu wyłoniły się dwa duże radiowozy policyjne. Jeden mały i chyba karetka. Nie pamiętam dokładnie, ale widok trzech radiowozów zapadł mi w pamięć. Razem z kolegą zastanawialiśmy się, co mogło się wydarzyć. Gdy wróciłam do domu, nie mówiłam o tym nikomu, bo nie czułam takiej potrzeby. Mieszkaliśmy w dwupiętrowym domu, który dzieliliśmy z dziadkami. Wieczorem zeszłam do nich na parter. Siedzieli wtedy przed telewizorem i oglądali jakiś serial, więc się do nich przyłączyłam. W serialu pojawił się motyw policji i spraw kryminalnych, więc powiedziałem babci, co razem z kolegą widzieliśmy parę godzin wcześniej. Babcia wtedy zamarła i nie chciała mi powiedzieć, co się wydarzyło. Po dłuższej chwili namawiania zgodziła się opowiedzieć mi pewną historię, lecz zaznaczyła, że nie będzie to przyjemne i mimo wszystko nie powinnam tego słuchać. Niedaleko naszego domu, w tej samej wsi, mieszkali znajomi moich dziadków. Obok nich stał drewniany dom, w którym mieszkał samotny mężczyzna. Wtedy zimy były jeszcze bardzo mroźne i w ciągu jednego dnia potrafiło spaść naprawdę dużo śniegu. Każdy palił w piecu lub kominku. Po około tygodniu sąsiedzi zaczęli zwracać uwagę, że komin domu tego mężczyzny dawno nie dymił, co oznaczało, że nikt tam nie palił. Było to dość dziwne, bo temperatury sięgały wtedy nawet minus 25 stopni Celsjusza, a dom był stary i nieszczelny, więc w środku musiało być bardzo zimno. Na początku zbagatelizowano ten fakt, ale po kilku dniach zaczęto się przyglądać temu domowi. Światło ciągle się tam świeciło, a przez okna było widać włączony telewizor. Jednak wciąż nikt nie palił w piecu. Jeden z sąsiadów w końcu postanowił sprawdzić, czy wszystko w porządku z tamtym mężczyzną. Gdy przedostał się przez zaspę śniegu na podwórku, które nie było odśnieżane przez ponad tydzień, zajrzał przez okno do salonu. To, co zobaczył, przeraziło go. Nie spodziewał się takiego widoku. Na podłodze leżał mężczyzna, właściciel domu, z siekierą w głowie, w plamie zaschniętej już krwi. Do teraz nie wiadomo, kto włamał się do jego mieszkania i zrobił tak okropną rzecz. Nie wiem, czy babcia nie chciała mi tego powiedzieć, czy po prostu sama nie wiedziała. Sąsiad, który dokonał tego makabrycznego odkrycia, od razu zadzwonił na policję. Byłam mała i wyobraziłam sobie, że to, co wtedy widzieliśmy z kolegą, to radiowozy przewożące zwłoki zamordowanego mężczyzny. Dzisiaj wiem, że było to niemożliwe. Policjanci przyjechali jedynie na oględziny miejsca zdarzenia. Bardzo się wtedy wystraszyłam i bałam się siedzieć na parterze przy oknach. Codziennie wyobrażałam sobie widok zakrwawionego mężczyzny z siekierą w głowie. Mimo że było to dość dawno temu, dalej nie potrafię tego zapomnieć. I do dziś boję się przebywać przy oknach na parterze. Dla małej dziewczynki była to przerażająca historia. Nigdy nie zapomnę widoku tych radiowozów.
Grząski grunt. Historia nadesłana przez Nataszę. Do zdarzenia doszło w 1998 roku. Miejsce akcji: Wielkopolska.
W latach 90. absolwenci szkół poszukujący pracy nie mieli łatwego życia. Jeśli nie miało się znajomości, oferty pracy można było znaleźć w gazecie, w urzędzie pracy lub w witrynach sklepów. Niestety prawie nikt nie miał dostępu do internetu, a wszystko należało załatwiać osobiście. W tym celu konieczne były pieniądze, aby móc przemieszczać się z miejsca zamieszkania do miejsc, w których o pracę można było się starać. Bez finansowego wsparcia rodziny trudno było o normalne podróżowanie. W pewnym momencie, a był to absolutny przypadek, zdecydowałem się na jazdę tak zwaną okazją. Wiem, że ta forma podróży bywa niebezpieczna, więc postępowałam bardzo ostrożnie. Jeżdżenie na stopa, choć było ryzykowne, dostarczało również adrenaliny i ciekawych doświadczeń. Gdy już dostałam stałą pracę, zdecydowałam, że dojazdy do pracy koleją będą bardziej racjonalnym wyborem, ponieważ są przewidywalne i już na pewno spokojniejsze. Pracowałam co drugi dzień po 12 godzin, bez względu na to, czy wypadał weekend lub święto. Nigdy nie stanowiło to dla mnie problemu. Pewnego dnia odwołano pociąg, którym musiałam jechać do pracy. Pamiętam, że byłam bardzo zestresowana. Mogę jechać na stopa, pomyślałam. Przeszłam przez tory i już byłam przy głównej drodze, skąd zazwyczaj łapałam okazję do Poznania. Nie czekałam długo. Zatrzymał się jakiś samochód z rejestracją z miasta, które znajdowało się koło 20 km od mojego miasteczka. Poczułam, że wszystko jest w porządku. Rejestracja z najbliższej okolicy dała mi poczucie bezpieczeństwa. Przez większość drogi kierowca zachowywał się normalnie. Rozmawialiśmy. Nic nie wskazywało na to, że wobec mnie ma inne zamiary niż pomoc w dotarciu do celu. W pewnym momencie spytał, czy nie mam nic przeciwko, żeby pojechać z nim coś załatwić. Nie chciałam, więc zwrócił mi uwagę, że do rozpoczęcia pracy zostało mi bardzo dużo czasu. Mimo wszystko poprosiłam, by odstawił mnie w pobliżu mojej pracy. Kiedy już byliśmy niedaleko, poprosiłam, żeby się zatrzymał, a ja resztę drogi przejdę się spacerkiem. Stwierdził wtedy, że nie może się zatrzymać, bo nie ma gdzie. Byłam zaskoczona. Czułam, że zaczyna brakować mi argumentów i zamilkłam. Czekałam, aż ta podróż się skończy. Dojechaliśmy w miejsce, którego nie znałam. Okolica przypominała mi moje rodzinne strony, ale wiedziałam, że to duże miasto, w którym pracuję już ponad pół roku. Facet wyszedł, wrócił może po 10-15 minutach. Nie byłam w stanie zapanować nad sobą. Zesztywniałam i myślałam, co dalej. Może rzeczywiście za moment mnie odwiezie? Może jest wszystko dobrze? Ale do czego jestem mu teraz potrzebna? Wrócił zadowolony i powiedział, że wszystko załatwił i teraz może już mnie odwieźć. Poczułam, jak fala gorąca zalewa całe moje ciało. Nic nie mówiłam. Ruszył, ale po pewnym czasie zatrzymał auto i zobaczyłam, że jesteśmy na skraju lasu. Już wiedziałam, że on nie chce mnie odwieźć do pracy. Zaciągnął ręczne, odwrócił się do mnie, a jego ręka znalazła się między moimi nogami. Jego twarz niebezpiecznie zbliżyła się do mojej, a mnie zaczęło się kręcić w głowie. Zrobiłby ze mną, co by chciał. W pewnym momencie poczułam, jak fotel odchyla się do tyłu. Pomyślałam wtedy, że to on ustawia go do pozycji leżącej, by ułatwić sobie to, co zamierzał. Byłam sparaliżowana i chciałam tylko, żeby to jak najszybciej się skończyło. Miałam zamknięte oczy. Nagle on się zerwał i wysiadł z auta. Obejrzałam się na niego. Był z tyłu. Wszystko wskazywało na to, że facet zaparkował tyłem auta na grząskim terenie. Tył samochodu tonął, a ja w tym momencie otrzeźwiałam. Otworzyłam drzwi i wyszłam z auta. Buty ugrzęzły mi w podłożu, ale zdołałam stamtąd uciec. Nie wiem, jak długo biegłam. Chciałam jedynie znaleźć się w bezpiecznej odległości od tego człowieka. Po wszystkim doszłam do wniosku, że ktoś nade mną czuwa. Już nigdy nie wsiadłam do przypadkowego auta.
W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według ciebie najbardziej intrygująca.
Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą marcin_1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.